Samorządowy Piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji porozmawiamy o wyzwaniach w nowym roku szkolnym, a goście to Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Jarosław Kępa, radny Sopotu, członek Komisji Edukacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początek zapytam was o wydarzenia z ostatnich dni, bo znowu zrobiło się gorąco. Chodzi oczywiście o podwyżki dla nauczycieli. Oświatowe związki zawodowe zagroziły strajkiem od września. Ostatecznie stanęło na tym, że nauczyciele nie odejdą od tablic. Będzie taka akcja protestacyjna, informacyjna. Wiceminister Dariusz Piątkowski poinformował, że od września najmłodsi nauczyciele będą mieli 20% podwyżki wynagrodzenia. Mówił, że w tym roku już podwyższono pensje nauczycieli o 4,4%, a podczas spotkania z oświatowymi związkami zawodowymi minister edukacji Przemysław Czarnek zaproponował podniesienie kwoty bazowej dla nauczycieli o 9% od stycznia przyszłego roku. Po spotkaniu związki zawodowe powiedziały, że to ich nie satysfakcjonuje, chcą spotkania z premierem, zaznaczają, że podwyżki jeszcze w tym roku powinni dostać nauczyciele mianowani i dyplomowani. No to jest niekończąca się historia. Do paraliżu szkół doszło, pamiętamy, w 2019 roku, kiedy nauczyciele rzeczywiście odeszli od tablic. Samorządy muszą być przygotowane na taką ewentualność. Pani przewodnicząca, są na to przygotowane?
Nigdy nie jest człowiek przygotowany na strajk, tak? Bo strajk jest wydarzeniem, które burzy życie szkolne, ale no to jest przykre, że minister opowiada o wysokości zarobków. Najpierw mówi, że zarabiają po 11 tysięcy nauczyciele, jeżeli pracują na dwa etaty. No ja chciałabym widzieć, który nauczyciel da radę pracować na dwa etaty. To jest fizycznie niemożliwe. Znaczy nie pracuje, no bo to nie da rady przygotować się do zajęć. A teraz mówi, że nauczyciel zarabia 6 tysięcy netto, a potem mówi, a pomyliłem się po dwóch dniach, mówi, że to jest brutto. To jest to, co wzburzyło nauczycieli, tak? Ta podwyżka, która była poprzednio, ta 150 zł mniej więcej, która wchodziła, to też jest taką symboliczną podwyżką, a nawet obniżką, ponieważ to była jedna godzina, którą nauczyciele mają dodatkowo spędzić w szkole do decyzji dyrekcji, co mają w tym czasie robić. Gdyby policzyć nadgodzinę, to nauczyciel, robiąc 4 godziny w miesiącu, miałby wyższą kwotę niż te 150 zł. Także to jest za każdym razem, te podwyżki są takie fałszywe. Ja specjalnie wczoraj, widząc się z koleżanką, przeprosiłam ją, że wchodzę w jej bardzo prywatną sferę i poprosiłam, żeby powiedziała, ile zarabia. Ona po prostu otworzyła wyciąg z konta i poinformowała, że mając 42 lata pracy, mając bardzo dużo dodatek motywacyjny i wychowawstwo, na rękę, czyli netto, bierze 4039 zł i 49 groszy. I to jest to, na co popatrzmy. Czy to jest dużo? Może dla kogoś, kto zarabia 3000, to jest dużo. Ale to jest nauczyciel o ogromnej wiedzy, pracujący, akurat ta pani pracuje w nauczaniu początkowym. No jest taka duża dysproporcja z tym, co można zarobić w supermarkecie, a co zarabia nauczyciel z wyższym wykształceniem i z wieloma dodatkowymi kursami. Więc szkoda, że minister przed rozpoczęciem roku robi taką burzę niepotrzebnie.
Mhm. Jak nastroje pan ocenia nauczycieli?
Ja myślę, że to nie jest podwyżka, tylko to jest wyrównanie. Tak naprawdę, ponieważ sfera budżetowa zawsze obrywa, tak można powiedzieć, może nieładnie, najmocniej ze względu na inflację. Już przed tym okresem dużej inflacji, która ma miejsce ostatnio, przez okres ostatnich 2 lat, nauczyciele zarabiali w stosunku do innych grup zawodowych relatywnie słabo. I to widać poprzez odpływ, a raczej niedopływ młodych ludzi do tego zawodu. My się borykamy z ogromnymi problemami, jeżeli chodzi o kwestie zdobycia nauczycieli młodych z przedmiotów takich ogólnych w szczególności, tak? Absolwenci szkół wyższych po prostu idą na rynek, tam mają dobre zarobki i nie ma tego zastępstwa pokoleniowego. A edukacja jest, kraje zachodnie o tym doskonale wiedzą, że to jest inwestycja. Nie oszczędza się na edukacji. Następuje duża polaryzacja na rynku edukacyjnym. Kto ma trochę więcej świadomości, po prostu zabiera do dobrych szkół, płaci za edukację. Korepetycje są już powszechnym, że tak powiem, zjawiskiem, tak zwane korepetycje, tak? Ludzie, i następnie potem to widać w przypadku egzaminów do szkół, zarówno średnich, jak i na dalszej ścieżce kariery. W związku z czym sytuacja w mojej ocenie jest dramatyczna, bo wzrost o tych kilkaset złotych w stosunku do tego ogromnej inflacji. Inflacja, drodzy państwo, jest na poziomie kilkunastu procent. Cel inflacyjny NBP-u to był 2,5 punkta procentowego, a jeżeli chodzi o pewne grupy wyrobów, to nawet 30-40, już nie mówiąc o tym, że młodzi ludzie muszą planować swoje życie, mieszkania, mieć własne i tak dalej. Taki nauczyciel nie jest w stanie młody zaplanować sobie ścieżki rozwoju. W związku z czym ja się osobiście absolutnie nie dziwię tej nerwowości i tej sytuacji, która panuje w środowisku nauczycieli, szczególnie kiedy jest okres nowego roku, a to jest taki kluczowy moment na zwrócenie na siebie uwagi.
No, gdy nie jest według informacji, które są na stronach kuratorium, 90 wakatów. To jest bardzo dużo, bo to oznacza, że w wielu szkołach jest problem.
Tak, ja zerkałam wczoraj na stronę kuratorium i tych ofert pracy jest naprawdę bardzo dużo i to na całym Pomorzu. I to brakuje też nauczycieli, nie tylko bibliotekarzy, ale nauczycieli matematyki, angielskiego.
Nauczycieli matematyki, angielskiego, polskiego, naprawdę w większości przedmiotów. Ogłoszenia, które są u nas w tej gazecie Ratusz, wskazywały, że już w ciągu wakacji szukali dyrektorzy nauczycieli. Dyrektor zespołu szkół sportowych szuka polonisty, reklama, i mówi, przychodzą osoby, akceptuje te osoby, mówi, dobrze, proszę przyjść, przynieść papiery, i się nie zjawiają te osoby, czyli szukają innych ofert. No wiadomo, ta podwyżka, którą dostają nauczyciele na początku, to musiała być taka, ponieważ i tak miasto musiało dopłacać tym osobom, bo były poniżej minimalnego zarobku. Także to nie jest tak, że 20% dostają, super będą miały. One dopiero teraz o 20 zł będą przekraczały minimalny zarobek, tak? Minimalną pensję. To jest duży problem dla organizacji roku szkolnego, no a za tydzień się rozpoczyna, nawet za tydzień, no już w przyszłym tygodniu, w czwartek.
Brakuje nauczycieli, część nauczycieli idzie na urlopy zdrowotne, emeryci nie chcą przychodzić do szkół pracować. To jak szkoły sobie radzą? Nauczyciele rzeczywiście na dwa etaty pracują?
Nie pracują na dwa etaty, ale dostają nadgodziny i emeryci też przychodzą do pracy. To wszystko zależy, jaka jest atmosfera w szkole, bo do takiej szkoły przychodzi się jako emeryt, oczywiście dalej pracować, ale emeryt nie wypełni etatu. Emeryt przychodzi na parę godzin, na tyle, na ile ma siłę pracować, ale jeżeli chcemy, aby oświata zmieniała się, aby szkoła się stawała coraz bardziej nowoczesna, to szanowni państwo, no, to młodych nauczycieli potrzeba, tak? No, takie łatanie emerytami jest świetne. Ja bardzo cenię koleżanki, które mają ogromną wiedzę, sama jeszcze 2 godziny uczę, będąc emerytem, ale ja bym chciała, żeby jak najwięcej było młodych ludzi, bo proszę sobie wyobrazić 7-latka, który przychodzi do szkoły i on dostaje wychowawczynię wieku prababci. Już nie babci, tylko prababci. Nie, szukajmy młodych ludzi, dajmy, ale takie zarobki, żeby oni przyszli do pracy, to co tu kolega powiedział, nie?
W Sopocie też są wakaty, jeśli chodzi o nauczycieli?
Znaczy są wypełniane, ale generalnie jest tak, że rzeczywiście tutaj, co pani powiedziała, sytuacja jest taka, że poprzez właśnie zatrudnienie emerytów i dawanie godzin ponadwymiarowych nauczycielom. No to jest jedyny sposób teraz w obecnej chwili. No niestety, gdybyśmy zobaczyli, jak wygląda statystycznie wiek nauczyciela, to on się cały czas przesuwa, znaczy się są coraz starsi. Ja powiem tak, no jaka organizacja, jaki system jest w stanie funkcjonować, jeżeli nie ma, że tak powiem, dopływu nowych sił, tak? No to jest niemożliwe w gruncie rzeczy, a oczekiwania co do społeczeństwa, co do rozwoju narodu są olbrzymie, prawda? edukacja jest inwestycją, tak jak czytanie książek. U nas czytelnictwo też jest bardzo słabe, tak? Mamy wielkie marzenia. W Skandynawii czyta, ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy. Na Zachodzie także jest wyższy, tak? Na edukację trzeba patrzeć jako na inwestycje i to musi być świadomość. Natomiast oczywiście rząd ma swoją własne, rząd ma swoją własną filozofię, bo potrzeb jest bardzo dużo, ale jakoś cięć wydatków w różnych sferach nie widzę. Natomiast zrzuca się to zadanie dla realizacji, dla samorządów, tak? Bo my jesteśmy w cudzysłowie tymi końmi roboczymi Polski, tak? My inwestujemy, my rozwijamy, ma te usługi publiczne podstawowe, wszystkie robią samorządy, tak? Ale nie widać dopływu pieniądza. My podjęliśmy wczoraj zresztą rezolucję o to, żeby w końcu mieć udział chociażby w podatku VAT, bo 2/3 wydatków budżetowych państwa to są wydatki, są dochody z pośrednich podatków, a my w ogóle nie mamy w tym żadnego udziału, tylko w podatkach bezpośrednich. Sopot ma najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o edukację, zdawalność w województwie pomorskim.
Gdynia jest na drugim miejscu. No,
w Polsce, ale to jest też nie tylko kwestia systemowa, ale to też kwestia, że ten pieniądz jeszcze jakiś znajdujemy, tak?
Tak, bo oczywiście są dodatkowe zajęcia w klasach ósmych czy w liceach. Dodatkowe godziny, które miasto pokrywa.
Nie oszukujmy się.
Bo to nie spada znikąd.
Dokładnie. Popatrzmy, jak wygląda oferta edukacyjna w Sopocie, w Gdyni, a na obszarach wiejskich, tak? I to samo, duże ośrodki miejskie, to samo, jeżeli chodzi o kraje zachodnie, no po prostu jest tak, że trzeba inwestować, no, ale ludzie też czasami mają podejście też takie, że oczekują, że jakby edukacja się mówi, że jest dobrem takim publicznym, tak? Chociaż jest tak naprawdę dobrem prywatnym, że to jest obowiązek, żeby to otrzymać i dostać, tak? A tak naprawdę nie, no trzeba po prostu za to duże pieniądze zapłacić. W Stanach Zjednoczonych jest system oparty w dużej mierze o finansowanie prywatne, tak? Co też oczywiście jest dyskusyjne.
Myślę, że patrząc na to, w jaki sposób samorządy płacą, to oczywiście zarobki nauczycieli w tej podstawowej części są opłacane z subwencji, ale dodatki za wychowawstwo, inne dodatki, które są za... Tutaj to płaci samorząd, tak? Kolejną rzeczą to budynki. Za budynki odpowiadamy my jako miasto. To są budynki, które trzeba na okrągło remontować. I na przykład trzeba budować nowe budynki, bo miasta przesuwają swoje sypialnie, powiedzmy, tak? Jak kiedyś bardzo dużo osób mieszkało w centrum, na przykład w Gdyni na Witominie, tak teraz to się przesunęło i my mamy gro mieszkańców na Karwinach, po jednej i po drugiej stronie drogi, ale przede wszystkim Chważno-Wiczlino i tam rozbudowywujemy szkołę, mając tą świadomość, że rozbudowujemy łącznie o ponad 30 sal lekcyjnych, 2 budynki szkolne, o salę gimnastyczną, no bardzo duże inwestycje są, ale za 3 lata to będzie znowu mało. Już w planach miejscowych szukamy miejsca, gdzie będzie mogła pojawić się kolejna szkoła podstawowa. To są dzielnice, gdzie pomeldowanych mamy około 13 tysięcy, a mieszka...
No i napływ jeszcze uchodźców, prawda, który zmienia oblicze zupełnie.
Oczywiście, w każdej szkole, koleżanka właśnie mówiła, że w 20-osobowej klasie ma 5 dzieci z Ukrainy.
U nas w Sopocie w szkołach podstawowych 20% dzieci to są dzieci ukraińskie, 20%. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala. Sopot przez kilkanaście lat zmagał się z ujemnym przyrostem, w związku z czym szkoły się zamykały, a teraz skokowo, raptem 20% więcej, tak?
W Gdyni też taka duża skala, czy
może
mniejsza?
Taka duża, aż nie. Ja nie sprawdziłam dokładnie ile, ale w szkole, w której uczę, czyli w szkole numer 8 w Orłowie, na niecałych 400 uczniów, 46 w ubiegłym roku szkolnym było z terenów Ukrainy. Także to ponad 10% zdecydowanie, a w innych szkołach, w szkołach podstawowych dużo, w szkołach średnich zdecydowanie mniej, dlatego że tam jednak trzeba lepszą znajomość języka polskiego, aby móc uczyć się przedmiotów wszystkich. Ale tam z kolei tworzymy klasy przygotowawcze i mamy 2 czy 3 klasy przygotowawcze dla uczniów którzy rozpoczną potem naukę w szkole średniej.
Ja tylko pokażę jakieś zjawisko na przykładzie Sopotu. W szczytowym okresie w Sopocie na 33, tak powiedzmy, tysiące mieszkańców, 3,5 tysiąca było mieszkańców narodowości ukraińskiej, a obecnie na 4400 uczniów ponad 430 jest we wszystkich, tak od przedszkola aż do szkoły średniej, ponad podstawowej, to są uczniowie ukraińscy. Więc proszę zobaczyć, jaki to jest ogromna skala.
I trzeba powiedzieć, że chyba Gdańsk ma jeszcze większy procent, tak? Bo jeżeli podaje wojewoda ilość osób, które z Ukrainy korzystają z komórek, to w Gdańsku jest to zdecydowanie największe w naszym rejonie. Procentowo też w stosunku do mieszkańców. Tak.
Nauczyciele szkoły są na to przygotowani?
No, musieli się nauczyć. To jest po prostu od marca, kiedy te dzieci weszły do szkoły, to pojawili się nauczyciele, którzy właśnie tym emeryci przyszli, którzy zaczęli uczyć te dzieci polskiego. Bo ministerstwo daje 2 godziny, a w tej sytuacji zwiększyło do 3 godzin nauki polskiego dla dzieci. Więc tworzy się takie grupy, ale są też grupy terapeutyczne tak naprawdę, bo uczeń potrafi pod stół wejść, jak się jakiś hałas zrobi. Tak? No to tu jest mnóstwo problemów związanych z tymi dziećmi.
Tak, to trzeba zatrudnia się nowych psychologów, tak, bo to, drodzy państwo, jest w ogóle, o tym się coraz częściej mówi, ale taka opieka psychologiczna jest niezwykle ważna. Już nie mówię o tym, jakie są zjawiska już społeczne, ile samobójstw i tak dalej tutaj w Polsce. To jest taka ukryte zjawisko, niestety, no, efekt tej presji cywilizacyjnej, która...
No i pandemii, która zamknęła pandemia te i tak dzieciaki. Dalej. To było
i teraz jeszcze mamy wojnę, mamy napływ naszych gości z Ukrainy i jeszcze do tego kryzys finansowy w sumie związany z inflacją i kryzys kadrowy. W związku z czym, wydatki, w ogóle edukacja, proszę sobie dać sprawę, to jest najbardziej poważny wydatek w budżetach samorządów. W gminach wiejskich
tak
to jest
60%. I tak jest
właściwie od lat, nie? Tak, 60% wydatków w gminach wiejskich to idzie na edukację. W miastach to jest około 40% to jest edukacja, więc proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna skala.
Kawałek tortu.
Tak. Chciałam jeszcze was zapytać o rekrutację, bo jesteśmy po rekrutacji. Wiemy, że były z tym duże problemy. Wielu uczniów nie dostało się do tych wymarzonych szkół. Jak poradziliście sobie z rekrutacją do szkół średnich? Czy wystarczyło miejsc? Czy trzeba było dodatkowe klasy tworzyć? Jak w Gdyni to wygląda?
Oczywiście każda gmina musi przygotować tyle miejsc w szkole, ile uczniów kończy 8 klasę, tak? Myśmy już na początku zwiększyli, bo wiedzieliśmy, że Gdynia jest bardzo popularnym miejscem nauki. Wydają osoby, mamy świetne technika, szkoły branżowe, super wyposażone w ciągu ostatnich 3-4 lat. No i też mamy doskonałe licea. No i okazało się, że zdawało egzamin 2630 osób, wszystkich miejsc było 2720, czyli 90 więcej, czyli 3 klasy więcej. No ale trzeba było zwiększyć i zwiększyliśmy do 2944 miejsc. Czyli to się troszeczkę robiło tak, że pozwoliło się dyrektorom, żeby klasy były bardziej liczne. No nie takie jak za moich czasów, na szczęście, ale są to klasy, które przekraczają 30 uczniów. Ale również otwieraliśmy nowe klasy w wielu szkołach, także... Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Jeszcze ten ruch jest, bo te dzieci pisały odwołania.
A nie będzie tak, że szkoły na przykład będą pracowały do 17, 18?
A to zależy. Raczej nie. 17, 18 to już na szczęście nie te pory, chociaż jakieś pamiętam, pracowałam w szkole od 7.15, a kończyła szkoła lekcje 18.15.
I jeszcze zapytam szybciutko o Sopot, jak to w Sopocie wygląda też?
Sopot ma, znaczy to jest zjawisko na strasznie dużej ilości osób, które zdawały, bo chyba na poziomie Polski to było około o 130 tysięcy więcej uczniów ósmych klas w stosunku do miejsc. Taka była straszna dysproporcja w tym roku ze względu właśnie na te
Półtora rocznika.
Sopot ma, jest jako miasto ponad 80% uczniów szkół ponad podstawowych w Sopocie to nie są uczniowie z Sopotu. Ponad 80%. Czyli w Sopot finansuje edukację dla Gdańska Gdyni.
Ale tworzyliście dodatkowe klasy?
Tak, w każdym liceum został otwarty nowy oddział. W każdym o 135 miejsc żeśmy zwiększyli, ale to nie zaspokoiło wszystkich potrzeb. nie zaspokoiło niestety. No, ale... Tak wygląda. Poza tym wydaje mi się, że no tutaj rząd poszedł w kierunku, albo to już dłuższa historia.
Tak jest, dobra. To na inną audycję. Teraz kończymy. Uczniom i nauczycielom życzymy sukcesów oczywiście, w nowym roku szkolnym.
Oczywiście przed nimi wspaniały czas nauki. Życzymy wszystkiego najlepszego, pomyślności uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Tak jest. Bardzo dziękuję. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni życzyła. Dziękuję. I Jarosław Kępa, radny Sopotu.
Dziękuję. Wszystkiego
bardzo dziękuję.
Dobrego.
Do usłyszenia.